Moim waszym gościem jest Karina Barszczewska, medycyna na obcasach, ekspertka w dziedzinie ginekologii położnictwa, obecnie również w trakcie specjalizacji z seksuologii. Dzień dobry, Karina.
Dobra.
Temat morze. Jest tyle wątków, że chyba nie wiem, czy w czasie jednej rozmowy, jednego podcastu przerobimy, ale mam takie pytanie. Dlaczego my tak chętnie opowiadamy o operacjach plastycznych ust, a piersi już nawet, czy generalnie swojej twarzy, a wstydzimy się mówić o operacjach plastycznych, o ginekologii plastycznej miejsc intymnych?
Myślę, że wynika to absolutnie z takiego tabu i że jednak są to operacje bardzo często związane z takimi niekomfortowymi objawami typu nietrzymanie moczu, zespół luźnej pochwy. I pacjentki, jak wielokrotnie do mnie przychodzą do gabinetu, no to jest jakby nawet podczas rozmowy w gabinecie z lekarzem, gdzie jest bardzo intymnie i staram się zawsze stworzyć takie dobre warunki, również wstydzą się o tym mówić. Więc to wynika, myślę, ze wstydu, z takiego tabu, że to jest jakby taka przyczyna. Zresztą jeżeli byśmy, nie wiem, 10-15 lat wcześniej, też niektóre osoby wstydziły się powiedzieć, że powiększyłam sobie usta, czy zrobiłam sobie coś na twarzy, powiększyłam sobie piersi. Teraz dopiero to raczkuje, prawda, żeby o tym mówić.
To pytanie jest takie, które mi się od razu nasuwa, to my jakoś odstajemy, mówię o Polkach, na tle na przykład innych krajów, nawet europejskich, od Dunek, Szwedek, Francuzek. Czy to jest zakorzenione bardziej, nie wiem, w naszej religii, w jakimś kulturowym otoczeniu naszego społeczeństwa? Czy po prostu tak mamy, my jako kobiety, że wstydzimy się o tym mówić?
Już myślę, że tutaj jest wiele czynników społecznych, kulturowych. Jeżeli byśmy spojrzeli na cały świat i inaczej będą o tym mówiły Francuzki, inaczej Arabki, inaczej kobiety w Afryce, jeżeli w ogóle tam takie tematy są podejmowane, tak? Więc to jest absolutnie przyczyna kulturowa, psychologiczna, społeczna, tego jak nas wychowały mamy. No bo tu jest taka tabuizacja już od początku, jak przecież tutaj dojrzewałyśmy, jak się wychowuje dziewczynki. I taka też kultura, czy my rozmawiamy o tym ze swoimi przyjaciółkami, może tutaj libido, ochota na seks, orgazm, już tak. Ale nie każdej przyjaciółce powiesz, z czym się zmagasz w kontekście nietrzymania moczu, tego, że nie wiem, nie odczuwasz swojego partnera, czy nawet innych aspektów, tak, bo ja na przykład zajmuję się chorobami sromu. To myślę, że mało kto zrozumie taką kobietę, której, gdzie dochodzi do zaniku struktur w okolicach sromu z powodu choroby.
Mhm.
Więc myślę, że to jest no, taka ogromna walka ze sobą i z całym światem, który nie zrozumie tego, a nawet systemem zdrowia, który no bo lekarz nie rozpoznaje, tak?
To z takiego punktu zdrowotnego, co powinno nas, kobiety, zaniepokoić, żeby zgłosić się do ginekologa?
Mówimy teraz w aspekcie całego zdrowia, czy tutaj bardziej w kontekście ginekologii regeneracyjnej i plastycznej?
W kontekście ginekologii regeneracyjnej.
Dobre pytanie. Nietrzymanie moczu. Tak, jeżeli mamy nietrzymanie moczu, to nie czekamy, aż to nietrzymanie moczu się rozwinie, tylko robimy już tutaj działamy od samego początku. Korzystamy z fizjoterapeutek uroginekologicznej najlepiej już od początku, kiedy jest problem, albo na przykład w ciąży, jako w kontekście profilaktyki tutaj, żeby tego nietrzymania moczu nie mieć. Jeżeli mamy słabsze odczuwanie partnera, na przykład zmienia się po porodzie, tak? Przed porodem było wszystko w porządku, te doznania były ok, natomiast no, po porodzie dochodzi do takiego uszkodzenia struktur, do takiego poszerzenia pochwy, że zarówno partner, jak i kobieta ma mniejsze, doświadcza mniejsze przyjemności z tego tytułu. Co jeszcze? Kiedy mam mniejszą wrażliwość łechtaczki, kiedy czekam dłużej na ten orgazm, albo jest to tak długo wyczekany i jednak to odczuwanie jest mniejsze. Co się na przykład dzieje w okresie okołomenopauzalnym? To jest na pewno powód. No i wszystkie oczywiście choroby, jeżeli coś nas zaniepokoi, czyli dyskomfort podczas współżycia. Zarówno przy początkowej penetracji, w trakcie współżycia, po współżyciu coś się dzieje, tak? Jeżeli jest jakiś dyskomfort. Jeżeli odczuwam takie dolegliwości jak świąd, pieczenie na stromie, co no wiadomo, to jest jakby powód do tego, żeby się zgłosić do lekarza.
Mhm. Zgłaszają się kobiety w jakim zazwyczaj wieku?
Do mnie?
Tak.
Ojej, ten przedział jest bardzo tutaj szeroki. Moja najmłodsza pacjentka ma 8 lat.
8 lat?
Tak, natomiast ja diagnozuję głównie od tego okresu dojrzewania, czyli 11-12. Najstarsza moja pacjentka, którą kocham, która mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych, ma 78 lat.
Wow.
Więc
przedział jest naprawdę imponujący. Tak, od 8 do 78.
Tak, natomiast ta 8-latka, to mam jedną taką pacjentkę na prośbę mamy, ja konsultowałam ją. No 78-letnia pacjentka, no to i taka jest jedna. Natomiast w większości przypadków to jest 30-45.
Czyli takie kobiety, które już jakby są bardziej świadome
tak.
swojego ciała i tak. pewnie też i swoich potrzeb. I zgłaszają się bardziej jednak z czynników zdrowotnych, czy z takich czynników dotyczących poprawy swojego wyglądu, swojego ciała, miejsc intymnych?
Raczej zdrowotnych, z uwagi na to, co ja mówię na profilu, jakich tematów dotykam. Bardzo trudnych, często nierozpoznanych. Zajmuję się też psychosomatyką intymną, zajmuję się chorobami, które przybierają postać masek, które są niedodiagnozowane chorobami sromu, wulwodynią, bólem przy współżyciu, więc są to najczęściej kobiety, które mają problem. Profilaktyka zdarza się rzadko, więc raczej to będą kobiety, które mają problem. Natomiast jeżeli chodzi o ginekologię regeneracyjną czy plastyczną, to jest to dodatek do całości, do tej układanki, która może pomóc właśnie w odbudowaniu tego, z czym się pacjent po prostu zgłasza, tego problemu.
Nie muszę chyba ukrywać, że w momencie, kiedy powiedziałam, że będziesz moim gościem, no było duże zainteresowanie kobiet a propos tego właśnie, co można ewentualnie poprawić pewnie w swoim wyglądzie, ale również i poprawić jakość na przykład współżycie. Natomiast no pytań jest oczywiście cała masa, ale takie pytania, z którymi się gdzieś tam zetknęłam i które też pojawiają się na różnych forach i też w różnych komentarzach, to po co generalnie taka medycyna estetyczna właśnie okolic czy miejsc intymnych, skoro na przykład, i teraz jest cały szereg kobiet, które są, mam powiedziała, nawet przeciwne takiej medycynie. Po na przykład, nie wiem, współżyje z partnerem po ciemku. Generalnie i tak nie widzę swoich okolic czy miejsc intymnych. No więc właściwie, no, po co to robić? Strata kasy i czasu.
Myślę, że tutaj pierwsze pytanie brzmi, no bo ginekologia estetyczna, co nam mówi, że ona ma na celu poprawę wyglądu. Ja bardzo nie lubię tego słowa, bo ono już wskazuje tą ginekologię jakby na niższą półkę, tak? Co będziesz sobie poprawiała.
Czyli to idziemy znowu w tym kierunku, że poprawiamy usta, prawda, nos, czyli
tak,
chodzi tylko o taki wizualny aspekt.
Przede wszystkim ginekologia naprawcza, regeneracyjna. Ona ma na celu właśnie poprawę pewnych funkcji, doznań, żeby kobiecie ułatwić i polepszyć. Oczywiście jest też ten aspekt estetyczny. Na przykład, jeżeli kobieta ma przerost warg stromowych wewnętrznych, czyli tych mniejszych, i przychodzi do mnie, żeby się skonsultować w kontekście operacji tutaj, tak, labioplastyki, bo tak się nazywa, to często jest to jakby chęć poprawy estetycznej, ale w dużej mierze to jest kwestia medyczna, dlatego że te wargi się obcierają, że kiedy dochodzi do penetracji, to zawija się ta warga, że jest nieprzewidziany strumień oddawania moczu, dlatego że te wargi jakby wystają poza brzeg warg stromowych tych zewnętrznych, czyli tych większych, tak? Więc infekcji, otarć, więc jest ten aspekt też medyczny. Oczywiście są, tak jak już powiedziałam, no kobiety, które będą sobie chciały mówić, coś poprawić, ale to naprawdę są rzadkie przypadki. Ja mam kobiety, które mają problem, że na przykład mają mniejsze doznania podczas orgazmu właśnie, że odczuwają słabiej partnera, więc to są wskazania medyczne. Ty naprawiasz, tak? To co się stało na przykład po porodzie.
Na przestrzeni lat, jak to odbierasz? Jak ta nasza świadomość kobiet wzrasta w tym temacie i jak bardzo przełamujemy ten jednak cały czas temat tabu?
Wzrasta, natomiast nadal są takie braki i to był właśnie powód, dla którego ja chciałam napisać książkę, którą kończę, gdzie będzie połączona seksuologia, którą teraz obecnie robię, z ginekologią i dotykanie obszarów, które nie były podejmowane, chociażby życia intymnego po raku.
Mhm.
Bo przecież dochodzi do szeregu zmian w kontekście tutaj operacji radioterapii, tak, to co się dzieje z pochwą, że dochodzi do skrócenia, bliznowacenia, suchości pochwy. Pacjentka bardzo często jest sprowadzana w jatrogenną menopauzę. Do tego, jak my patrzymy na siebie, takiej retoryki tego, że kobieta traci włosy, tak, atrybut kobiecości, prawda? Gdyby się zapytała, co jest największym problemem dla tych kobiet, często mówią włosy.
Włosy?
Nie na przykład usunięcie piersi po mastektomii, tylko włosy. Więc takie nie ma raczej czasu w gabinetach.
Może to wynika, przepraszam, z tego, że no to jest, jak powiedziałaś, taki atrybut, tak, włosy, tak, który na pierwszy rzut oka widać. I widać od razu tą zmianę, prawda, że kiedyś było inaczej.
Tak.
Inne rzeczy możemy zamaskować.
Inne rzeczy możemy zamaskować, co powiedziałeś wcześniej, tak, tych rzeczy tam na dole.
To już w ogóle
widać po ciemku, tak. Natomiast no, to odgrywa ogromną rolę, więc dotykanie właśnie takich obszarów, życie intymnego po raku, czy seksu podczas ciąży, co można, co nie, co odczuwa dziecko podczas orgazmu.
To będzie bestseller.
Mam nadzieję. Mam nadzieję, bo będzie dotykał bardzo, bardzo trudnych tematów, ważnych tematów. Będzie, przeprowadzam swoje czytelniczki, jak było na przestrzeni wieków, chociażby gubienia łechtaczki, odnajdywania, to co się teraz dzieje na świecie. Bo mam na przykład przeświadczenie, że wycinanie łechtaczki i w ogóle uszkadzanie tych okolic, to wywodzi się z plemion afrykańskich, ze wschodu. Natomiast XIX wiek chirurg Brown uważał, że usunięcie łechtaczki ma pomóc w leczeniu histerii, epilepsji czy depresji. Więc przeprowadzam też czytelniczki, jaką drogę pokonałyśmy i często też obecnie zderzamy się ze ścianą niezrozumienia. Bo kto ma czas na zapytania się pacjentki właśnie o życie intymne po raku? Jest czas na to, no wiadomo, na leczenie, na diagnostykę. Proszę się cieszyć, że pani żyje. Natomiast to życie toczy się dalej i warto o tych rzeczach rozmawiać.
Często w ogóle nam trudno powiedzieć o swoich dolegliwościach, a jeszcze wkraczając w tak bardzo intymny obszar, jak właśnie życie intymne, tym bardziej pewnie właśnie, tak jak powiedziałaś, pewnie się maskujemy albo nie do końca mówimy to, co jest zgodne z prawdą, nie przyznając się do tego. Łatwiej kobiety się otwierają przed ginekologiem, kobietą czy mężczyzną?
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo jest jakby są zdania podzielone. Część kobiet będzie preferowała pójście do mężczyzn, uważając ich za delikatnych. I gdyby się nad tym zastanowić, to przecież nawet dłoń męska jest większa niż kobieca, prawda? No to jak może być delikatny? Ale i myślę, że to bardziej zależy od człowieka, mhm, od jego podejścia, niż od jego płci. Ja z uwagi na to, co robię na Instagramie, jak szaleję z tymi rolkami, to skracam ten dystans, więc mnie kobiety mówią wszystko. Mhm. I to jest najpiękniejsze.
To jest zaufanie. Zbudowałaś, tak bym powiedziała, nawet i zaufanie społeczne na linii właśnie kobieta i ty. Zadam takie pytanie na początku. Jak my wyglądamy na tle, mówię o Polkach, na tle innych kobiet w Europie, ale w ogóle też na świecie, a propos podejścia do tej sfery, do seksualizacji, do sfery seksu, do mówienia o swoich intymnych częściach ciała, do niewstydzenia się też siebie. Czy to jest tak, że my, takie badania tutaj zresztą wynotowałam i za chwilkę je przywołam, przytoczę, z których to wynika, że właściwie to jesteśmy w ogonie Europy.
Jeżeli byśmy patrzyły na Europę, na pewno, no francuski, hiszpanki, włoszki. I to wynika z aspektów kulturowych, no mówię, społecznych, psychologicznych, tego jak my patrzymy na siebie. Jeżeli byś zapytała, to Polki są zakompleksione. A to też ma na przykład ogrywa ogromną rolę, jak my patrzymy na siebie, jak się widzimy oczami partnera.
Ale wiesz, to jest nieprawdopodobne, ponieważ mam takie wrażenie, że też Polki na tle też innych kobiet w Europie, nie to żebyśmy miały i musiały się ciągle do kogoś porównywać, ale są kobietami zadbanymi, takimi dbającymi na zewnątrz o siebie, to co powoduje, że jednak ta sfera jest tak, z tego co mówisz, dosyć mocno niezaopiekowana?
Kwestia wychowania. Myślę, że pokolenie, na przykład mojej córki, to zmieni. W ogóle to pokolenie, które jest osadzone w internecie, które jest bardziej uświadamiane, Natomiast no, w drodze do ciebie rozmawiałam, miałam przemiłą rozmowę z panem taksówkarzem, poruszaliśmy właśnie takie rozmowy, no to w domach się nie mówi. Nie mówiło się na takie tematy, tak? Tego, no, jak my patrzymy na siebie, jak my się porównujemy, to jest jakby taka nasza, taka polska cecha takiego niedowartościowania, obniżania swoich kompetencji, porównywania się do innych kobiet, do mężczyzn, co w ogóle już jest chyba najgorsze w kontekście naszej seksualności, tego, co my przeżywamy, bo przecież jesteśmy różne. Kobiety...
Do mężczyzn?
Tak. Na przykład w kontekście libido. Często pacjentki do mnie przychodzą do gabinetu i mówią, pani doktor, ja mam tak słabe libido, ja mam hipolibidemię, tak, obniżony popęd seksualny, proszę mi dać jakieś leki, bo jest ze mną coś nie tak. To jest bardzo częsty w ogóle przypadek.
A się okazuje, że z pacjentką jest wszystko okej? Okay?
Dokładnie. Dlatego, że my musimy tutaj znać tą podstawową wiedzę, czyli 75% mężczyzn będzie miało pożądanie, czyli to nasze libido spontaniczne, a my raczej reaktywne, responsywne. Co to znaczy? Że mężczyźnie, 75% mężczyzn po prostu się chce. I nie musi być jakby inne, jak inny bodziec, trigger, który spowoduje to, że mu się zachce, gdzie te aspekty wizualne mają ogromne znaczenie, a ten aspekt emocjonalny już mniejszy. Mówię tutaj o relacjach takich krótszych, a nie długotrwałych związkach. Natomiast u kobiet jest inaczej. Tylko 15% kobiet będzie doświadczało tego libido spontanicznego, czyli mi się po prostu chce. Tylko raczej responsywnego, czyli już w momencie, jak dochodzi do tej aktywności seksualnej, mi się zachciewa. I teraz kobieta, to się zmienia na przestrzeni jakby naszego wieku, to ma związek z hormonami, inne mamy libido w pierwszej fazie, inne w lutealnej, najbardziej nam się chce w środku cyklu. Mężczyzn rządzi tylko testosteron, to o nim włada. U kobiet estrogen, progesteron, testosteron, aż trzy hormony. I to one będą odpowiedzialne za to, czy mam ochotę na słodkie, czy zbieram wodę, gromadzę wodę, tak, czy mam ochotę na seks, jak będę odczuwała i tak dalej. I to jest właśnie to, ta pierwsza rzecz. Zresztą my kobiety podejmujemy raczej aktywność seksualną nie dlatego, żeby osiągnąć ten orgazm, też, ale to nie jest na pierwszym miejscu jako taki efekt nagrody, jak jest u mężczyzn, tylko z przyczyn pozaseksualnych. W poszukiwaniu bliskości, intymności, żeby być blisko właśnie ze swoim partnerem. Ten jednak aspekt emocjonalny jest ważny. W kontekście dalej czas na osiągnięcie od momentu rozpoczęcia aktywności seksualnej do orgazmu. U mężczyzn to jest 5-7 minut, u kobiet 15-20. Ten czas się wydłuża i nie jesteśmy starsze, jak ta ilość estrogenów po prostu spada. Jak mamy 15-18 lat, to w ciągu tygodnia schudniemy 5 kilo, po 40 5 kilo to jest marzenie dla wielu. To raczej trudno. I tak samo jest z tą fazą podniecenia czy orgazmu. Mhm. O to się trzeba po prostu postarać. Natomiast no, taka właśnie zrozumienie tej fizjologii, tych różnic między mężczyznami a kobietami jest istotne, żebyśmy my nie czuły się gorsze.
To tak, tylko pytanie, na ile to jest też kwestia świadomości mężczyzn? I na ile my wzajemnie powinniśmy się edukować w tym temacie?
Dlatego mam nadzieję, że będą tacy mężczyźni, którzy przeczytają też książkę, którzy kupią tą książkę swojej kobiecie i będą razem czytać, bo tam ja bardzo często porównuję, może to może złe słowo, ale też zwracam się do mężczyzn, żeby właśnie tą wiedzę tutaj obojgu przyswoić. Mhm.
Zdarzyło się tobie, że nie wiem, pacjentka tobie podziękowała po tym, jakby tłumaczyłaś, z czego to wynika, bo rozumiem, że nie zawsze musi być włączone leczenie.
Oczywiście.
Tylko jakby zrozumienie, może nawet nie tyle, gdzie leży problem, ale zrozumienie swojego ciała i z tego całego procesu, czy pewnego mechanizmu działania. A być może no, zdarzały się też takie pacjentki, które podziękowały w imieniu mężczyzn, czy nie?
Znaczy, moje kobiety są bardzo wdzięczne, bo tak mówię na swoje pacjentki. I one jakby no nie rozumieją tego, co przed chwilą tutaj wytłumaczyłyśmy, więc one jakby się diagnozują, że to jest jakby podstawa do leczenia. To jest taka ulga dla nich, że nie muszą podjąć tego leczenia, a z drugiej strony w zasadzie to nie ma leku, pani doktor, na to, żeby to zmienić. Natomiast no, tutaj ten aspekt stresu, tego jak jest w mojej relacji partnerskiej, dzieci, wieku, no trzeba ten szereg tych czynników jakby dodać, tak, żeby mówić tutaj ewentualnie o jakiejś dysfunkcji i zaburzeniu. Natomiast jeżeli byś się zapytała, kiedy w takim razie zgłosić się do lekarza jako właśnie do leczenia, do podjęcia leczenia takich dysfunkcji. No to kiedy, nie wiem, twój partner cię dotyka, pieści, całuje, a ty jakby nic w tobie to nie wywołuje, tak? Żadnego podniecenia, jakby siedzisz, leżysz i nic się nie dzieje. Oglądasz film, jak ja to mówię,
dlatego... No to jakieś określenie, prawda? Czy nie jakieś, tylko na zasadzie, że jesteś oziębła.
Tak, to było w dalszej, jakby w dawnej nomenklaturze, tak, tak faktycznie jest. Takie istnieje słowo. Oglądasz film pornograficzny, erotyczny i nic się nie dzieje, tak? Albo wręcz przeciwnie, unikasz tej aktywności seksualnej. Teraz pytanie, dlaczego? Dlatego, że odczuwasz ból przy współczuciu, czy dyskomfort? Czy dlatego, że ten chłop cię po prostu wkurzył? Dlatego, że masz mu za złe? Bo kobiety są pamiętliwe. Albo dlatego, że jesteś tak przewlekle po prostu zmęczona, bo odwoziłaś dzieci, bo musiałaś naszykować obiad, bo jeszcze mama ci zadzwoniła, że 2 godziny czekała w jakiejś tam kolejce.
No to pewnie taki problem dużo kobiet dotyka.
Dlatego o tym mówię, właśnie, bo to dotyka wielu z nas.
No i teraz jak na to zaradzić?
Zgłosić się najlepiej do lekarza, żeby wszystkie wątpliwości rozwiał, żeby się nie diagnozować. Mam nadzieję, że ta książka wiele tutaj aspektów...
To ja bym powiedziała tak, czyli taka kobieta zgłasza się do ciebie i ty mówisz i wymienia ten cały szereg. Zalezła, jeśli zrobiła zakupy, poszła do pracy i mówi, nie, tutaj żadne leczenie. Zrzuć część obowiązków na partnera.
Wiesz, to są specjalnie do tego kwestionariusze, żeby zobaczyć właśnie, czy tutaj jest jakby podłoże do tego, żeby rozpoznać jakąś dysfunkcję, jakieś zaburzenie. To, co ci powiedziałam, pan, jeżeli kobieta w ogóle nie odczuwa przyjemności w więcej niż 75% aktywności seksualnej, sprawia jej to dyskomfort, odczuwa niechęć, ale raczej unika i ucieka od tego seksu, to jest to podstawa do tego, żeby się temu absolutnie przyjrzeć i wprowadzić diagnostykę.
A mówić o tym partnerowi w momencie, kiedy na przykład decydujemy się na pewne zabiegi z ginekologii regeneracyjnej.
Znaczy, myślę, że on na pewno by zorientował, bo te zabiegi to jest dla wielu par game changer. Jeżeli chodzi o odczuwanie przyjemności, odczuwanie partnera, często też to jest estetyczny wygląd, tak? Więc myślę, że partner po prostu nie ma możliwości, żeby nie zauważył.
A to już po, ale pytanie, czy rozmawiać wcześniej? Czy to jest taka indywidualna decyzja kobiety? Czy w ogóle rozmawiać w związku?
Pytanie. Wiesz co, nie zdarzyło mi się kobieta, która by przyszła i powiedziała, że to jest w tajemnicy przed mężczyzną. Chyba że są to kobiety, które przyjeżdżają do nas do kliniki z zagranicy celem wykonania plastyki i odtworzenia hymen.
Teraz musisz rozwinąć.
Czyli odtworzenia tutaj błony dziewiczej, która nie jest błoną. Mhm. Tak? Czyli bo to się nazywa hymen. Żeby właśnie ten pierścień był tak, jak wygląda to przed pierwszą inicjacją seksualną.
Dużo masz takich zabiegów?
Dużo nie, no bo to jest znowu kwestia kulturowa i religijna, czyli te kobiety mogą wyjść lepiej za mąż, jeżeli jest ta chyba nienaruszona. No i też tutaj mogą być dyskusje, jak można takie operacje robić. Natomiast to jest pewne rzeczy, jakby to nie jest kwestia faktów, tylko kwestia wartości, twoich wyznań i religii. Jeżeli przyjeżdża do mnie kobieta z innego kraju i mówi mi, że ona przez to będzie gorzej traktowana, nie może wyjść za mąż albo wymienia inne aspekty, to dlaczego ja jako kobieta mam jej nie pomóc? No, to jest dla mnie to po pierwsze. Po drugie, zdarzają się sytuacje, kiedy chcesz jakby zamknąć pewien rozdział w swoim życiu, i chcesz jakby jeszcze raz otworzyć ten hymen. No wiele jest jakby przyczyn, tak? Albo doszło do brutalnego seksu i chcesz jakby zapomnieć o tym dniu. Natomiast najczęściej są to jednak inne kultury. Kobieta z innego kraju. To nie są częste zabiegi, ale też się takie zdarzają.
A kobiety z innych krajów, widzisz, cały czas porównuję te Polki
są bardziej świadome.
Są bardziej świadome. Czy częściej korzystają z takich zabiegów, masz być może jakieś porównanie, może są jakieś takie dane, statystyki, z takich zabiegów na przykład z ginekologii regeneracyjnej, francuski, włoski. Rozumiem, że bardziej wyzwolone i świadome.
Są bardziej wyzwolone, bardziej świadome. Wręcz bym miała powiedzieć, że jak do mnie przyjeżdżają Polki, w ogóle już Polki, które mieszkają przez wiele lat za granicą, to ta świadomość i mentalność się zmienia. Czyli na przykład, pani doktor, ja przyjechałam, tylko takie trzy szoty, żeby tutaj zastosować. Ja to zawsze tak, trzy szoty, bo jest oszot i dżiszot, tak? Czyli tutaj podanie osocza bogatopłytkowego tutaj w okolice punktu G, czy w okolice uwrażliwienia łechtaczki, więc one tutaj, one wiedzą wszystko co i jak, a Polki raczej albo się coś z czegoś dowiedziały, ale one nie do końca wiedzą. Raczej nazywają to nawet nie od takiej nomenklatury
właśnie,
medycznej.
Mamy nawet problem z nazewnictwem.
No właśnie, tak.
To jest prawdopodobne. Tak. Sama teraz w rozmowie z tobą szukam czasami jakichś słów innych, żeby nazwać pewne rzeczy wprost i po imieniu.
Dokładnie. Nawet słuchaj, w kontekście naszego wyglądu sromu, to wiele kobiet dostaje od nich pytanie, pani doktor, czy ja dobrze tam wyglądam? To jest częste pytanie. Ale pani doktor, a tam jest ładnie? No bo tak jak mówię, u mnie nie ma tabu w gabinecie. I kobiety się porównują, no bo teraz jest ta modna labioplastyka, tak żeby tutaj usunąć nadmiar tych warg sromowych wewnętrznych, tych mniejszych. I teraz zobacz, Jamie Mark Cartney wykonał 400 odlewów sromów kobiet z różnych części świata. Czyli masz ścianę, gdzie jest 400 odlewów sromu, czyli tych narządów płciowych zewnętrznych, prawda? I jeżeli byś zobaczyła i wpisała teraz w internet, to zobaczysz, jaka jest ogromna różnorodność tych sromów. Pod względem właśnie wielkości, czy będą wystawały wargi mniejsze, czy większe, one się tak nazywają. Tak mniejsze, no to powinny być mniejsze od tych większych, ale nie zawsze tak jest. Jak one są różne wielkościowo, to jest po prostu...
Ale jest jakiś taki jeden, nie wiem, no, w przypadku ust. Jest jakaś moda na takie usta, albo właśnie według pewnego kanonu. Te usta akceptujemy, uważamy, że one są ładne. W przypadku twarzy, pewnej symetrii, może czasami asymetrii, patrzymy na ten właśnie podział twarzy i widzimy, że to jest taka twarz, która nam się podoba. Czy w przypadku miejsc intymnych też jest jakiś kanon?
To raczej piękne. Ten kanon wyznacza kobieta. Jak by chciała, żeby te okolice intymne wyglądały na przykład po takiej operacji. Część będzie na przykład chciała, żeby te wargi były jak najbardziej naturalne. Czyli wtedy dobiera się technikę zabiegową do tego, żeby brzegi były jej brzegami, tylko jakby zmniejsza się średnicę pomiędzy jakby tutaj górą i dołem, tak mówiąc najprościej. Czy wybiera się to wedge resection, czyli operację klinową i tak dalej, czy one cut. Inne będą chciały, mówią mi pani doktor, żeby były takie jak u Barbie. To jest bardzo często.
Jak u Barbie?
Tak, zresztą jest w ogóle taka metoda Barbie look. Średnio polecana w Polsce, raczej modna w Stanach Zjednoczonych, Barbie look. Mhm. Czyli to jest rodzaj operacji...
Przy okazji sama się zabieram rzeczy do tobie.
Liniowej, gdzie jest no, takie usunięcie wargi, że tak naprawdę są tylko takie dwa małe paseczki. Mhm. Tak? Więc jakby to dobieramy technikę do indywidualnie do kobiety, tego co ona by chciała, jak siebie widzi. I też dopasowaniem tych warg do jakby ogólnego stanu rzeczy, pokazaniem mi różnych możliwości, że przy tej technice będą wargi wyglądały tak, przy tej będą wyglądały tak, tu będzie taki rodzaj gojenia, tu będzie dłuższy okres rekonwalescencji i tak dalej. Czyli to kobieta powinna wybrać tą metodę.
No właśnie, ile takiej, pytanie jest, czy takie zabiegi, czy takie operacje, jak one bardzo ingerują w nasze ciało? Pewnie zależy oczywiście od operacji, od rodzaju zabiegu. Jak bardzo jest to ryzykowne? Ile to kosztuje?
Znaczy, jeżeli porównujemy operację brzuszną, a operację tutaj na okolicach, to nie jest duża ingerencja. No bo nawet jeżeli wykonujesz pewne operacje tutaj w szpitalach, naprawcze, plastykę przednią czy plastykę tylną pochwy, to może być to w znieczuleniu podpajęczynówkowym. Tak, czyli ty jesteś świadoma, tylko masz tutaj znieczulenie podawane w kręgosłup. W swojej klinice tutaj wykonujemy to w znieczuleniu miejscowym, czyli podajemy lek, jakbyś miała robiony ząb, nie wiem, kanałowe leczenie. Czy jesteś świadoma, wszystko jakby odczuwasz, nie odczuwasz bólu, ale wiesz, co się, jakby się tam dzieje.
Potem kobieta może normalnie funkcjonować?
No, oczywiście.
Nie ma żadnego jakiegoś okresu, że jest wyłączona ze swojego życia.
To zależy też od jakiej operacji. Jeżeli robimy waginoplastykę, w ogóle plastykę tutaj pochwy, no to 6 tygodni to jest takim czasem, gdzie ona nie może współżyć, nie może chodzić na basen, kąpać się w wannie, tak? To tak samo po porodzie. Ten 6 tygodni to jest ten czas, żeby się wszystko jakby tutaj zregenerowało. W przypadku labioplastyki też się mówi 5-6 tygodni, natomiast takie newralgiczne jest to pierwsze 10-14 dni w kontekście tutaj ewentualnie rozejścia się rany, szwów i tak dalej. Więc najlepiej wietrzenie krocza, Niechodzenie do pracy, jeszcze w zależności od tego, jaką ona wykonuje pracę, czy fizyczną, czy to jest siedzenie. Mówienie właśnie o tym pacjentce, jak ma siadać, że raczej królowa, że nie wsiadamy do auta, jedna noga, taki rozmach, nie bierzemy jakbyśmy wsiadały na konia, tylko znowu jedna nóżka, druga nóżka. Ja to wszystko tym swoim kobietom tłumaczę. Często widząc, jak na przykład już po operacji siada tak u budu cała na krześle kroczy, mówię, nie, teraz to my musimy tak siadać, im pokazuję. A dobrze, to ja nie wiedziałam. No bo jest nie do tego przyzwyczajona. Ta kobieta wszystko szybko tutaj usiądzie. Mówię, no tutaj są szwy bardzo jakby delikatne, 5-0, 6-0, jak czasami do blefaroplastyki się tutaj podaje, tutaj trzeba delikatnie się obchodzić ze wszystkim.
Bardzo mi zdziwiło to, o czym rozmawialiśmy jeszcze przez telefon, zanim spotkałyśmy się w studiu. Mówię, że są pewne takie okresy, które są newralgiczne, jeżeli chodzi o operacje czy ginekologię regeneracyjną. No i to właśnie to jest ten okres świąteczny, co mnie zdziwiło bardzo właśnie. I oczywiście teraz mogę sobie dopasować to pod kątem czasu, bo nie wiem, bierzemy urlop, jesteśmy mniej zajęte, tak? Inaczej rozkłada nam się praca. Czy jeszcze coś innego wchodzi w grę?
Znaczy jest to na pewno ten czas właśnie odpoczynku, bo raczej Polki nie chcą brać zwolnienia i takie operacje nie traktują w ogóle jako operacji. Tak samo cięcie cesarskie, tak często zbieram wywiad operacji. Nie, żadnej operacji nie ma. Później mówię, dobrze, porody dwa razy. Ja mówię, ale jak siła mi natury? Nie, cięć.
No, operacja nie było.
A ja mówię, a to było pytanie o operację. A, tak. I tak samo tych operacji w ogóle nie traktują jako operacji, tylko jako zabieg. Już w ogóle nieinwazyjna ginekologia też w ogóle do mnie nie jest przyrzuca. No to czy jest zabieg jakby tak nieinwazyjny. Więc okres świąteczny dlatego, że jest dłuższy odpoczynek. Tu bym jakby upatrywała się, dlaczego jest więcej tych zabiegów wykonywanych. No i zdarzają się pacjentki, które chcą sobie zrobić przyjemność na Sylwestra i w okresie świątecznym. To potrafią mi po prostu powiedzieć, pani doktor, ja tutaj się nastawiłam, wyjeżdżam Sylwestra z dziewczynami, wyjeżdżamy za granicę, będzie super, fajni faceci. To może byśmy coś naprawiły. Ja w ogóle mam tak wyzwolone też fajne kobiety.
Niezłą motywację.
Oczywiście, że tak. Drugim takim czasem jest okres ferii, no ale z uwagi na to, że cała Polska ma no w różnym czasie ma te ferie.
Czyli wiadomo, kiedy nie bierzesz urlop.
Dokładnie, że to wszyscy się śmieją, więc styczeń, luty i okres wakacji, ale w wakacje najwięcej mam studentek i zagranicznych pacjentek, dlatego że to są operacje tańsze, jeżeli porównujesz ceny zagraniczne.
A dużo jest pacjentek i kobiet z zagranicy, które przyjeżdżają do Polski. Te ceny się różnią między krajami dosyć mocno, czy nie?
Dosyć
europejskim
mocno. Dosyć mocno. Nam raczej wszystko jest jako euro, więc to tak jakbyś porównała.
No, bo do stomatologa przyjeżdżają z zagranicy bardzo chętnie też i do Polski, prawda? Na przykład.
Dokładnie.
Czy pewnie też na jakąś medycynę estetyczną.
Dokładnie. Ja to na przykład widzę, jak też może z chirurgiem szczękowo-twarzowym, jak tutaj przyjeżdżają ludzie na implanty. Jakie tam są ceny za granicą, jakie są w Polsce i tak samo operacje plastyczne. I myślę, że tutaj warto też poruszyć taki temat, że tak jak operacja piersi czy brzucha, pośladków nie dziwi 20-25 tysięcy, to tutaj ten dysonans i ta różnica, jeżeli chodzi o operacje z ginekologii rekonstrukcyjnej, jest ogromna.
A jakie to
i tutaj
są?
Jest w ogóle zdziwienie wielu pacjentów, a tak drogo?
Właśnie, jakie to są kwoty, jakiego rzędu? Mniej więcej.
No właśnie, to jest
ciekawe. Jaki to jest przedział, jakie to są widoki?
Zależy gdzie ci powiem. No bo jednak, tak jak mówię, operacja tutaj piersi czy brzucha to jest już taka standardowa, no 18 tysięcy w górę raczej, tak? No zdarzają się miejsca, gdzie będzie mniej. Natomiast jeżeli chodzi o ginekologię tutaj regeneracyjną, plastyczną, no to jest w ogóle, wiesz, od jak to się mówi kolokwialnie, od sasa do lasa. Czyli ja słyszałam na przykład, że za 3000 pacjentka miała zrobioną operację. Natomiast no, w tych droższych klinikach no, jest kwestia 18, nawet do 18 tysięcy. Mhm. Zobaczcie, to jest rozstrzał.
3, a 18, no to jest duża różnica. I rozumiem,
za tą samą operację.
3, a 18 tysięcy?
W innym miejscu. Dlatego powiedziałam, że to
kobiety z racji, to czasami też i ze osobności portfela, mogą wybrać to miejsce za 3 tysiące. Pytanie, czy takie miejsca są bezpieczne i czy nie ma takiego podziemia?
To też jest bardzo ważne pytanie, trudne, bo pewnie tutaj też będą nas słuchali inni lekarze. Natomiast w mojej ocenie, bo jakby my ginekolodzy mamy, operujemy, prawda? Robimy tutaj plastyki tylne, przednie na swojej specjalizacji. Natomiast ta cała ginekologia plastyczna, to nie jest de facto to, co my żeśmy widzieli tutaj w ramach specjalizacji. To są naprawdę różne techniki. Trzeba popatrzeć, jak się robi na świecie, od lepszych od nas. Czyli nie jedna technika, tylko wiesz, wiele możliwości. Wyoperować się w tym, żeby powiedzieć, dobra, jestem w tym dobry. Mhm. Dla mnie zawsze takim wyznacznikiem jest to, czy potrafisz naprawić to, co zostało uszkodzone, to, co się nie udało. Za operacje i za zabiegi powinny się zabierać osoby, które są w stanie naprawić uszkodzenia. Dla mnie to jest wyznacznik.
Pytam się o to podziemie, bo tak jak w przypadku innych specjalizacji, to podziemie nieraz funkcjonuje. Pytam się też, ponieważ jest to ingerencja jednak w nasz organizm, w nasze ciało, czy są pewne regulacje, które właśnie dopuszczają, że tylko poszczególne osoby mogą wykonywać tego typu zabiegi. Patrz na przykład lekarze.
Nie spotkałam się, żeby taki zabieg wykonał nie lekarz. Spotkałam się kilka razy, że wykonała osoba, która nie jest lekarzem, zabieg nieinwazyjny w postaci osocza bogatopłytkowego i kwasu hyaluronowego. To się za głowę złapałam. Natomiast raczej są to lekarze. Tylko tu kwestia tej ceny to jest, myślę, że doświadczenia, bo większości osób się wydaje, no co to obcięcie warki, tak? Nożyczkami.
No tak nie działa.
Ale to jest koronkowa praca. Żeby wszystko odtworzyć, żeby nie było uszkodzenia nerwu, żeby to pięknie wyglądało, żeby dopasować do kobiety. Ja, jak to się śmieje, pacjentki mówią, no dzierga. To jest taka koronkowa praca.
Czyli sprawdzone gabinety i sprawdzeni lekarze, zweryfikowani.
Tak, dokładnie tak. I co może tobie lekarz zaproponować? Ewentualnie możesz poprosić, o to myślę, że takim jest fajnym wyznacznikiem, żeby pokazać efekty przed i po. No tak jak oglądamy, prawda, też efekty przed i po piersi, jakie są prace tego lekarza, tak samo tutaj warto poprosić.
Jako taki namacalny dowód.
Tak, albo jaką techniką zrobi, jak to będzie wyglądało po, czy może troszeczkę nam tutaj przybliżyć ten temat. I wtedy już wiemy, z kim mamy do czynienia.
Wspomniałyśmy o tym, że cały czas jest to temat tabów w Polsce. Pytałam cię o to, czy rozmawiać o takich zabiegach na przykład z partnerami, a czy rozmawiać o takich zabiegach na przykład, co mama sobie poprawiła, czy mówić wprost i rozmawiać o względach zdrowotnych w przypadku ginekologii regeneracyjnej, ale też i estetycznej z dziećmi. No, mam oczywiście na myśli dziewczynki i nie mówię o dzieciach lat 5, 6, 7, 8 lat, ale z takimi nastolatkami albo młodymi kobietami, ale jednak naszymi dziećmi.
To też jest bardzo ciekawe pytanie. Ja mam to szczęście, że opiekuję się rodzinami, czyli mam na przykład, przychodzi do mnie kobieta, zaufała mi, pomogła mi, przyprowadza swoją mamę i przyprowadza swoje córki. Mam kilka takich rodzin, że na przykład siedzi, cztery sloty to jest dwie córki, mama i jej mama, czyli babcia tych dziewczynek. To myślę, że zależy od wieku. No, 12-10 lat albo jeszcze młodszej dziewczynce, no nie będziemy mówić, że poprawiliśmy sobie, że poszłyśmy na oszota, żeby zwiększyć sobie doznania orgazmiczne, ale na przykład zdarzyło mi się opiekować się kobietą i robić jej operację, na przykład labioplastykę. I ona powiedziała, że moja córka też ma takie problemy, że ma właśnie te wargi, że jej przeszkadzają i że ona też by chciała przeprowadzić, co ja na ten temat myślę.
Mhm. Czyli wszystko zależy od indywidualnego podejścia.
Tak, ale ja mam bardzo dużo pacjentek, które przeprowadzają swoje córki, bo te córki powiedziały na przykład, mamo, przeszkadzają mi te wargi, jestem w klasie sportowej. Wstydzę się rozbierać przed swoimi koleżankami, albo na przykład jeżdżą konno i obcierają mnie te wargi tutaj, jeżeli właśnie jeżdżą tym konno. Także wiele mam takich pacjentek młodych.
To teraz dodamy kilka lat i zajmiemy się kobietami, które są w okresie około menopauzalnym, albo już które są w tym okresie menopauzy. Czy one w takim razie powinny wręcz obowiązkowo się zgłosić do lekarza, do ginekologa?
Znaczy obowiązkowa powinna być profilaktyka.
To tak.
Tak.
Ale mówię do lekarza, który spojrzałby na nie właśnie pod kątem na przykład ginekologii regeneracyjnej.
Myślę, że tak. I nawet wytłumaczenia tego, co się dzieje z ich ciałem. Bo jest takie przeświadczenie, w ogóle mało się kto chce rozmawiać o menopauzie, no bo menopauza...
To też trochę jest, odczarowuje się ten temat i w ogóle to pojęcie menopauzy, że to wcale nie znaczy, że kobieta jakby zamyka już pewien okres swojego życia. Urszula Dudziak ma świetne określenie, która mówi, że jest po 70, więc mówi, że życie zaczyna się po 70. Zresztą mamy takie swoje też te pewne określenia po 40, po 50, po 70. Ale pamiętam w jeden z jej wywiadów i ona powiedziała, że ona absolutnie się nie zamyka, ale ona jakby rozkwita, czyli ona znowu, no tak, mając inną świadomość, rozkwita na nowo. Zaczyna dojrzewać do kolejnego etapu w jej życiu.
I wiesz, ja w książce też podejmuję ten temat i właśnie mówię kobietom, że to jest wreszcie czas, że pomyślały i skoncentrowały się na sobie. Bo dzieci już często są jakby dorosłe, tak, bo już założyły swoje rodziny, czyli nie ten partner, nie tutaj te dzieci, nie ja. To jest ten moment, żeby się skupić na sobie. I też jest w ogóle taki ciekawy aspekt, dlaczego w ogóle kobiety mają menopauzę. Bo nie wiem, czy wiesz, ale nie wszystkie gatunki na świecie, bardzo mało gatunków na świecie ma menopauzę. No bo z punktu widzenia ewolucji powinniśmy mieć przez całe życie zdolności reprodukcyjne, tak jak ma mężczyzna, tak jak mają inne gatunki. A zarówno kobiety, jak i część zwierząt, które żyje w środowisku wodnym, jak na przykład orki, ma menopauzę. Więc co się takiego stało? Po co nam ten w życiu czas, kiedy nie możemy dalej przekazać swoich genów potomstwu?
No właśnie.
To też jest w ogóle bardzo...
Czy jest jakaś odpowiedź na to?
Znaczy, tu jest w ogóle, wiesz, jakby spory. No jedna z tych teorii to się nazywa teoria babci, która uważa, że u takich gatunków, jak na przykład orek, czy tutaj u kobiet, że ty masz zbyt wiele do przekazania, żeby właśnie tego nie zrobić, a ciąża mogłaby być zbyt dużym ryzykiem dla ciebie, żebyś zginęła. Jakby tak mówiąc najprościej, tak? No ale wiesz, to jest takie... taka niezgoda w tobie.
No wiesz, tylko że mężczyzna oczywiście ma cały czas taką możliwość i zdolność, ale jednak kobiety rodzą. To jest duże jednak obciążenie organizmu.
Obciążenie, no, tylko że u mężczyzny ten okres reprodukcji jest praktycznie do końca ich dni, u nas nie. My najwięcej pęcherzyków tutaj jajnikowych i komórek jajowych mamy jeszcze, jak jesteśmy w łonie matki. I ta pula się zmniejsza. Czyli to jest 6-7 milionów, jak jesteśmy w łonie matki. Rodzimy się, to jest 2-3 miliony. W okresie dojrzewania to jest 350-480 tysięcy. I każdy miesiąc ubywa nam 1000. Czyli po 30 mamy 10% puli na dzień dobry, z tego co się rodziłyśmy, a po 40 3%. No i w związku z tym spada nasza rezerwa jajnikowa, zmniejsza się też stężenie tych hormonów. I po 40 możemy to odczuwać, bo to nie jest tak, że menopauza to jest jeden punkt na osi czasu, gdzie wszystko się kończy. Wtorek było fajnie, w środę już się zaczyna, wiesz.
Ale są pewne symptomy, wiesz, te uderzenia gorąca gdzieś tam, po których oczywiście kobiety mogą bardziej być świadome, czy rozpoznać, czy znajdują się w takim okresie, prawda? Albo przedmenopauzalnym, albo menopauzalnym. Ale też w podcaście u mnie kobiety rozmawiały, odczarowywały w ogóle to słowo menopauza, że czasami ona przebiega prawie, że bezobjawowo.
Prawie, że bezobjawowo, albo my, zobacz, jak powiedziałaś, o tych uderzenia gorące, nocne poty, co jest prawie 70 objawów, które świadczą o tym, że może być w tym okresie. A gdybym zapytała, poszłybyśmy teraz na ulicę i zapytały się przechodniów o objawy, to by wymieniły może te dwa. Mhm. A o reszcie jakby nikt nie wie. Często pacjentki na przykład mówią, pani doktor, ja jem tylko powietrze, ja już nic nie jem, ja tylko piję wodę i tyję. A to właśnie jest odpowiedzialne za to, że ilość tkanki tłuszczowej przybiera nawet do 30% więcej tego tłuszczu trzewnego, okołonarządowego i ten metabolizm się absolutnie zmienia, spowalnia i dlatego mamy te wszystkie te nasze jakby uczucie, tak? Że nic nie jem, a nadal tyję. Problemy ze snem, problemy z libido, z tym, że dłużej nam zajmuje dojście do tego odpodniecenia, do osiągnięcia orgazmu. Ten orgazm już nie jest tak intensywny. Wtedy ja przychodzę i pomagam. No to właśnie to jest ten czas, tak? Tego, że właśnie nam trudniej schudnąć. Tego, że mamy większe ryzyko depresji, zaburzeń lękowych, tego co się dzieje. Więc myślę, że gdyby kobiety znały szereg tych objawów, które mogą się w tym momencie zadziać, albo frozen shoulders, czyli stajemy i tak nam z tym barkiem jakoś ciężko, wiesz, że coś jakby, czy spałyśmy, czy poduszka była nie tak tutaj ważne.
Nawet bark jest, tak?
Tak, oczywiście. Ja o tym wszystkim mówię w książce, bo myślę, że to mówię, gdybyśmy się zapytały, to większość osób może
mieć... uderzenie gorące, bo to jest...
I nocne poty.
Tak.
A tutaj w kontekście...
Ale bark dlaczego?
No i teraz nie ma właściwie komórki w organizmie i narządu, który nie ma receptorów estrogenowych. Więc w związku ze spadkiem stężenia tych hormonów, to wszystkie organy i narządy mogą dawać swoje odpowiedzi. Od głowy, że ty masz mgłę mózgową, co ci na przykład lekarz powie, to na pewno po COVID-zie, ale to w tym wieku tak kobiety mają. A to jest właśnie związane z tym spadkiem stężenia estrogenu, że ty wiedziałaś, że coś miałaś zrobić. Ty to rano jeszcze pamiętałaś, ale ty o godzinie 12-13 to już ty wie...
Mało tego. My często też siebie tłumaczymy, bo mamy dużo pracy, bo jesteśmy przemęczone. Pewnie to też może wpływać na to. Rozumiem, że to jest kwestia utrzymywania się takiej mgły, o której mówisz przez dłuższy czas.
Przez dłuższy czas. Więc mówię, szereg tych objawów pozwoliłam sobie wypisać. Sama byłam zdumiona, ile ich jest i jak wiele jest przeaczanych. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście trzeba by było wprowadzić całą diagnostykę różnicową, czy to nie jest w kontekście na przykład problemu z tarczycą, czy w ogóle całego tutaj szeregu...
Wykluczenia innych chorób, schorzeń.
Ale bardzo często się okazuje, że to jest to, co właśnie się dzieje w związku z hormonami.
Na szczęście mamy medycynę na obcasy i w ogóle medycynę, że można temu zaradzić. I chyba, nie wiem, czy to jest śmiałe stwierdzenie, ale pokuszę się o nie i trochę zapobiec tej menopauzie. Można zapobiec?
Oczywiście możemy przecież stosować hormony. Też taka tabuizacja i takie hormony to jest rak piersi. Mhm. Czym są kobiety straszone na całym świecie? Co się mówi w gabinetach? No po co będzie pani brała hormony, żeby mieć raka piersi? Odmawia się, a nawet jeżeli są przeciwwskazania, i kobieta nie zdecyduje się i ty powiesz, jakie jest z tym związane ryzyko, to powiedz jej chociaż o tej hormonalnej terapii miejscowej. O tym, że to w ogóle nie ma takich skutków ubocznych, ewentualnie jak te przyjmowane doustnie czy w postaci plastrów, a ty zapobiegasz tego, żeby nie było sucho, żeby nie było pieczenia, żeby nie doszło do atrofizacji, czyli do zaniku warg, kapturka, łechtaczki, to się dzieje. Kobiety przychodzą i mają zanik struktur, bo nie ma hormonów. I gdyby ktoś im powiedział, że można stosować krem, który jest tani, z estrogenem, to mógłby temu zapobiec. I mam pacjentki, które przyjeżdżają, na przykład teraz miałam taką 60-kilkuletnią pacjentkę, która poznała nowego partnera i to usłyszała w gabinecie, że to nie jest czas na myślenie o seksie. Że to jest czas o myśleniu o wnukach i że powinno być jej wstyd. To skoro my się zderzamy ze ścianą w gabinecie lekarskim, gdzie ty i tak już dużo pokonałeś w sobie lęku i strachu, żeby przyjść do tego gabinetu i to powiedzieć.
To jest taka szansa, że ta kobieta nie wróci nawet do tego gabinetu, czy w ogóle do innego lekarza, nawet z takich kwestii zdrowotnych i wykonania badań profilaktycznych.
Tak, a był problem po prostu z wejściem członka do POF-y, bo się taki mówi, nieużywany narząd zanika. Może nie, że zanika, ale dochodzi do trudniejszego wejścia do POF-y, tak? No jeżeli jest ten narząd nieużywany, nie współżyjemy, to te gruczoły mniej produkują wydzielin. Ta tkanka jest po prostu krucha, bo nie ma tych estrogenów. Zwiększone ryzyko otarcia, podrażnienia i tak dalej, mogłabym wymieniać. Więc to powiedz jej chociaż o tym. Zabezpiecz ją. Bo tak jak objawy naczynia ruchowe, czyli to, co żeśmy powiedziały, tak? Od zaburzeń snu po uderzenia gorące i tak dalej, z czasem mijają. Ich nasilenie się zmniejsza. W większości przypadków, ponad 70%, to objawy wynikające z tak zwanego zespołu moczowo-płciowego, bo receptory są w pochwie, na sromie i w układzie moczowym, czyli ona będzie miała parcia na glądze, będzie częściej chodziła do toalety, będzie właśnie tęcząca mocz, będzie ryzyko nawracających infekcji pęcherza moczowego, zmieni się zapach okolic intymnych. Dlatego, że estrogeny są w pochwie, odpowiadają za nasze pH. Brak estrogenów, brak pałeczek, brak glikogenu, czyli brak głównego tutaj pożywki dla pałeczek kwasu mlekowego. Więc jej świąt nie będzie wynikał z grzybicy, tylko z tego, że nie ma estrogenów. Więc wypisywanie globulek z grzybicą jest brakiem w ogóle zrozumienia, co się tam zadziało.
Długo jeszcze mogłybyśmy rozmawiać. Jest jeszcze wiele pytań, ale... Mam nadzieję, że to wstęp do dalszego naszego spotkania. Karina, bardzo tobie dziękuję. W imieniu kobiet. Myślę, że będzie to odcinek, który wiele kobiet może zainteresować, a przynajmniej powinien zainteresować, bo de facto chodzi o nasze zdrowie i samopoczucie. Dzięki piękne.
Dziękuję za zaproszenie.